puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Jest niedziela, minęła 7:30, Sylwester Pięta, dzień dobry. Dziś sprawdzimy między innymi, co lądowiska mają wspólnego z dopłatami dla rolników.
Mamy takie lądowiska, które generalnie nie są wykorzystywane albo są wykorzystywane raz w roku do tego, żeby jeden helikopter wylądował na nim. Tak? I w takich sytuacjach są to często albo tereny zielone, albo wykorzystywane faktycznie przez rolników do uprawy.
Wybierzemy się też na lód, by porozmawiać z wędkarzami i zapytać nie tylko, czy ryba bierze, ale też o to, co ciągnie ich w taką pogodę nad zamarzniętą wodę.
Woda działa kojąco na mój organizm. Właściwie to trzy rzeczy działają kojąco na mnie. Plusk wody, to chyba na każdego, ogień w kominku i jak patrzę, jak ktoś pracuje, to działa na mnie kojąco.
A na koniec wizyta na Żuławach, gdzie rolnik odbudowuje ponad 100-letni wiatrak, w którym chce w przyszłości mielić mąkę.
Tak, on ma wszystkie urządzenia, na górze są wszystkie urządzenia. Dzisiaj jeszcze nie podłączone, ale już na pierwszej kondygnacji już pewne urządzenie jest zamontowane, wisi podwieszone na belkach. To jest cała transmisja, która będzie przekazywać wszystkim maszynom, urządzeniom napęd i będzie robił mąkę.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Na początek wybieramy się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ponieważ zmieniły się nieco zasady płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego na 2017 rok. Szczegóły wyjaśnia Agnieszka Krzysiak, kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz płatności bezpośrednich.
Najistotniejsze zmiany w przypadku płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego na 2017 rok dotyczą płatności związanych z produkcją. Ponieważ zgodnie z przepisami unijnymi te płatności przysługują do sektorów na utrzymanie danego poziomu produkcji, w przypadku kiedy poziom produkcji rośnie, nie mogą już być wspierane w ramach płatności, w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. W związku z tym w przypadku płatności do zwierząt, w szczególności krów i bydła, została zmniejszona liczba możliwych do zadeklarowania sztuk zwierząt z 30 do 20. Natomiast pozytywną wiadomością jest to, że koperta finansowa przeznaczona na te płatności została utrzymana, co oznacza, że osoby wnioskujące o przyznanie tej płatności uzyskają wyższe stawki do jednej sztuki zwierzęcia. Chodzi o to, żeby wspierać takie gospodarstwa, w których pogłowie zwierząt po prostu spada i liczba stad jest coraz mniejsza. Jeżeli chodzi o płatności związane z produkcją, w przypadku roślin wysokobiałkowych zostaną wprowadzone dwa rodzaje płatności. Z jednej strony będzie to płatność do roślin strączkowych na ziarno i w tym przypadku stawki płatności będą dygresywne, co oznacza, że do 75 hektarów będą wyższe, natomiast powyżej będą niższe. Drugi rodzaj płatności w ramach roślin wysokobiałkowych to są płatności do upraw paszowych. I te z kolei zostaną ograniczone maksymalnie do 75 hektarów. Są to rośliny, które będą szczegółowo wymienione w rozporządzeniach wykonawczych. W tej chwili są już projekty tych rozporządzeń i będą poddawane konsultacjom społecznym. W szczególności rośliny te to są rośliny, z których produkowane są pasze objętościowe. Jest jeszcze jeden wymóg istotny, mianowicie te rośliny nie mogą zostać przeznaczone na nawóz zielony. Równocześnie w sektorze owoców miękkich od 2017 roku nie będzie można uzyskać płatności do malin, a wyłącznie do truskawek. Jeżeli chodzi o buraki cukrowe, tutaj bardzo pozytywna zmiana dla rolników, ponieważ w 2017 roku Unia Europejska planuje zniesienie kwotowania i w związku z tym będziemy mogli wypłacać płatności zarówno do buraków cukrowych objętych kwotami, jak i pozakwotowych, czyli do wszystkich buraków ujętych w umowach kontraktacji. Jest jeszcze jedna istotna zmiana planowana w ramach zmiany ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, mianowicie zostanie uchylony zapis o obszarach, które jakby a priori są wykluczone z płatności, a mianowicie dotyczy to lotnisk, boisk sportowych i pól golfowych. Do tej pory były jak gdyby z urzędu wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania.
Czy ja dobrze rozumiem, że będzie można dostać dopłatę na pole golfowe?
W tym przypadku kierownik biura, wydając decyzję, będzie musiał zweryfikować, w jakim zakresie dany obszar, czy to będzie pole golfowe, czy lotnisko, czy czasem lądowisko, jest wykorzystywane do celów rolniczych, a w jakim zakresie do pozarolniczych.
No, pole golfowe raczej do celów pozarolniczych, to się wydaje oczywiste.
Jeżeli pole golfowe jest wykorzystywane stricte do celów pozarolniczych, oczywiście nie będzie można otrzymać płatności do takiego pola golfowego. Natomiast w przypadku lotnisk, a w szczególności lądowisk, tutaj kwestia już jest bardziej dyskusyjna, ponieważ mamy takie lądowiska, które generalnie nie są wykorzystywane albo są wykorzystywane raz w roku do tego, żeby jeden helikopter wylądował na nim. Tak? I w takich sytuacjach są to często albo tereny zielone, albo wykorzystywane faktycznie przez rolników do uprawy, tak? Konkretnych upraw. I w takiej sytuacji takie lądowisko może zostać zakwalifikowane jako obszar, który w przeważającej części jest użytkowany do działalności rolniczej.
A więc wiemy już, co lądowiska i pola golfowe mają wspólnego z dopłatami, a już za chwilę dowiemy się, czy ryby biorą.
Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów, na wszystkie moje złe bogi, nie bogi z moich snów. Oceanów brukliwych strumieni życzliwych, czarnych głębin niepewnych i opowieści rzewnych. Drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachu w siebie niepewnych i ptasich rozmów śpiewnych. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować życiowej mądrości, dopóki życie trwa, póki życie trwa. Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej psoty, trzeba mi psoty, hej, na wszystkie moje tęsknoty, ochoty duszy mej. Wielkich wypraw od Kraków, rozmów rodaków, wysokonogich lasów,
bardzo dużo czasu. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra. Muzyka gra. Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować
zwanej. Wędkarze siedzący nad przeręblem w lodzie to stały widok o tej porze roku praktycznie każdej części Pomorza. Łowią na jeziorach, łowią też na rzekach, na przykład na Martwej Wiśle. Ja też wybrałem się na lód, ale nie po to, by łowić, a po to, by porozmawiać z wędkarzami i zapytać, czy rybka bierze.
Wcale nic nie brało, nic, absolutnie.
Znajduje pan jakieś wytłumaczenie takiego, no, niezbyt dla pana przyjemnego stanu rzeczy?
Mi się wydaje, że to jest zmiana pogody, że idzie na mróz, może dlatego, no cholera wie, może ciśnienie nieodpowiednie.
Ryby to czują, zmianę pogody?
No, oczywiście, jak najbardziej.
Ale nic to znaczy nic, czy nic to znaczy, że coś tam jednak...
Paru udało się tam złapać, ale białą rybę, to znaczy leszcza, nie? Tam małą płotkę.
Ta ryba spod lodu podobno inaczej smakuje.
Nie, smak jest ten sam.
Czyli taki mit, można powiedzieć.
Oczywiście.
No biorą, są okonie, ładne sztuki. Trafiają się mniejsze, większe, zależy od dnia, tak? No, a teraz jest akurat super.
Jaki gruby lód jest, bo pan przed chwilą tutaj robił przerębel.
To jest dziura, 12, tu może jest, więcej tu nie ma, widzi pan? To jest taka grubość.
Oczywiście. To jest bezpieczna grubość?
No wie pan, ja tam bym nie ryzykował tak daleko, nie?
Tak jak tamci inni wędkarze.
Niektórzy to ryzykują i chodzą aż na skraj, między lodem a wodą. Tam jest bardzo niebezpiecznie, nie? Mówią, że mają jakieś piankowe ciuchy, ale to nic nie da, jak wpadnie to tam. Ciężko wydostać się.
Jak to jest z tymi miejscami na lodzie? To jest tak, że gdzie się idzie, tam się...
Trzeba ryby.
Trzeba szukać ryby.
Tak.
Ale po czym poznać, gdzie może być ta ryba, kiedy jest się na lodzie?
Na wyczucie. Na wyczucie, tak.
Co to znaczy na wyczucie?
Przerębę trzeba kuć i szukać tej ryby. Gdzie jest?
Ale na lodzie jest też tak, że każdy ma gdzieś tam swoje miejsce, bo tu brała kiedyś?
Nie, raczej nie. Ona się przemieszcza.
Prawie wszyscy narzekają, że ryba nie bierze, a pan?
No nie bierze też ryba, nie bierze. No w ogóle nie mam. Od rana, od godziny 8 nie mam ani jednej ryby.
No to ja bym tak zapytał, to po co pan tutaj siedzi?
No bo to już jest nawyk taki.
Nawyk taki?
Tak, od dzieciaka się ryby łowię. I...
Ale łowi pan cały rok, czy szczególnie lubi pan to łowienie na lodzie?
Cały rok, na okrągło. Na okrągło, cały rok.
A ktoś by się zastanowił, kto tak przechodzi obok i mówi, co ci faceci, bo to no, raczej taki męski, mam wrażenie, sport widzą w tym siedzeniu, w tym mrozie na lodzie.
Widzi pan, jeden ma przyjemność w piciu piwa, inny picie wódę pije, papierosy pali, a ja nie piję, papierosów nie palę, a lubię sobie posiedzieć na rybkach, dla zdrowia.
Nawet już, jak nie biorą?
Tak, mam już dzisiaj 80, dzisiaj mówię, nie 80, już w tym roku 80 lat kończę i proszę pana, zdrowy jestem, nie choruję i się dobrze czuję.
Akurat coś się zaczepiło tam i ciągnie.
Coś się zaczepiło i ciągnie. O, widzę rzeczywiście, że ciągnie. A duże coś ciągnie, czy małe coś?
Coś dużego.
A co przy takim mówieniu na lodzie o tej porze roku uważamy za coś dużego?
Leszcz duży, okoń duży. Także, że tutaj tylko te ryby występują.
A co trzeba zrobić, taki, jeśli moglibyśmy stworzyć krótki poradnik dla początkującego wędkarza, żeby tej ryby, która zahaczyła się tam na ten haczyk, nie stracić, żeby się nie zerwała?
Dać rybie szansę przede wszystkim, żeby...
Jest, ale solidny leszcz, rzeczywiście.
Chodzi o to, żeby rybka miała szansę zerwania się, zejścia, z tego względu, że no... Jak za gruba żyłka, to ona nie chce. Rybka też musi mieć szansę ucieknięcia sobie. Kolega też złapał. Po prostu nie traktować wędkowania jako uzupełnienie menu domowego. To jest po prostu zabawa i ta pójdzie do wody z powrotem.
Taka duża, no to już można byłoby na patelnię położyć.
Tak. Ona ma około kilograma.
Czyli pan to naprawdę dla przyjemności przychodzi przede wszystkim.
No tak, to jest wypoczynek, odpoczynek, rekreacja. Jak chcę rybę zjeść, to idę do sklepu rybnego kupić.
Pan widzę, że jest bardzo solidnie przygotowany pod względem sprzętowym. Tutaj cała taka skrzyneczka z... No właśnie, proszę powiedzieć, co to jest?
Znaczy się ja łowię na bałajki akurat.
No to dla mnie, jako dla wędkarskiego laika, to zagadkowa dość nazwa.
No, bałajka to jest, z Rosji pochodzi akurat ta wędka.
Tyle się domyśliłem. I to jest taka wędka bez kołowrotka.
Bez kołowrotka, sama szpulka po prostu na krótkiej szczytówce z kiwokiem.
I jeśli poczuje pan, że coś bierze, tak rozumiem, musi pan po prostu ręką wyciągać tę żyłkę.
Tak jest. Cały khol po prostu jest tutaj wykonywany rękoma. A nie tak jak tak tradycyjnie na kołowrotek, jeżeli chodzi o kołowrotek i sprzęgło w kołowrotku.
A to w czymś pomaga ta bałałajka? Czym to się różni od... No, pomijając fakt, że nie można tutaj kręcić kołowrotkiem.
Bardziej precyzyjne brania są po prostu. Bardziej precyzyjnie można prowadzić po prostu całą murmyszkę.
Przerębel wywiercony dość szybko. I jaka grubość lodu?
Tyle. To jest 10 cm na pewno.
10 cm to taka granica, poniżej której nie wchodzicie na lód?
Nie. Kaszubi wchodzą, jak stawiają pudełko od zapałek na sztort, na wysokość, to mówią, że już można chodzić, nie?
Ale umówmy się, że to dość ryzykowne.
No raczej tak, ja nie wchodzę, jak tak nie ma takiej grubości. Nie wchodzę nigdy sam. Jak nie ma nikogo na lodzie, to nie wchodzę. Zawsze ktoś musi być, nie?
A po co pan wchodzi na ten lód? Po to, żeby mieć co wrzucić na patelnię, czy po to, żeby posiedzieć, pooddychać świeżym powietrzem?
Niektórzy stoją pod sklepem i pożyczają na piwo, ja sobie jeżdżę na rybki.
Sami państwo słyszą, że humory dopisują nawet mimo tego, że jest bardzo zimno i nawet mimo tego, że czasami ryba nie bierze, a my już za chwilę jedziemy na Żuławy, gdzie powstaje potężny wiatrak. Słuchają państwo Pulsu Ziemi. No i teraz do państwa pytanie. Z czym kojarzą się wam Żuławy? Na pewno kilka osób odpowiedziałoby, że z wiatrakami. Problem w tym, że na Żuławach prawie nie ma już wiatraków, choć jeszcze 200 lat temu liczono je w dziesiątkach. Niestety, czas zrobił swoje, część się rozpadła, część została rozebrana. Tym ciekawsza jest więc inicjatywa sołtysa Mokrego Dworu Wiesława Zbroińskiego. Pan sołtys kupił w Wyszogrodzie ponad 100-letni wiatrak, rozebrał go na części i przewiózł 300 km do Mokrego Dworu, czyli w okolice Pruszcza Gdańskiego, gdzie składa go na nowo. Ja odwiedziłem go przy pracy i rozpocząłem od słów, które, muszę przyznać, rzadko mi się zdarzają. Dzień dobry, panie Wieśku.
A dzień dobry.
No pan to rzeczywiście jest wariat. Mówił pan to przez telefon, jak się umawialiśmy na rozmowę. I potwierdzam, przyjechałem, potwierdzam, pan jest wariat.
No, ale pozytywny.
No pozytywny, ja nie mówię przecież, że negatywny. Mówię, że jest pan wariat, bo jak zobaczyłem ten wiatrak, no to zrobiło to na mnie naprawdę ogromne
14,90 wrażenie. Do szczytu.
15 metrów
14,90, tak jest.
Skąd pan go przywiózł?
Z Wyszogrodu.
Czyli 300 km do pokonania, ale ważniejsze pytanie, po co to panu?
Po to, żeby tutaj go otworzyć i dać mu drugie życie. To jest najważniejsze.
I dać drugie życie, tak już mówiąc, całkiem poważnie Żuławom pod względem tych wiatraków, no bo przecież kiedyś wiatraki były punktami rozpoznawczymi Żuław. No, a od wielu lat niestety można policzyć je na palcach jednej ręki.
No w zasadzie można policzyć tylko na palcach jednej ręki. Kiedyś ich było bardzo dużo. Dzisiaj nie ma praktycznie tutaj w okolicy. Jeden jest chyba tylko gdzieś Koźlak i to też w kiepskim stanie. A ten będzie w dobrym stanie. Już jest prawie w dobrym.
Jest w dobrym stanie, mimo że ma przecież ponad 100 lat.
Wiatrak ma ponad 100 lat, bo to jest 903 rok jego powstania w Wyszogrodzie. Ale poszycie jest nowe. Stare poszycie się nie nadawało do ponownego zużycia. Chociaż będzie coś wybudowane ze starym poszyciem obok. Troszkę tam tych desek zostało, ale tutaj jest nowe, ale specjalnie postarzane deski, modrzewiowe, także wytrzymałe na deszcz, na wiatr, na mróz.
Ten mechanizm wiatraka zobaczymy, jeśli wejdziemy do środka?
Do środka lub na zewnątrz są specjalne drzwiczki, które będzie można otworzyć i zobaczyć.
No to zajrzyjmy do środka może w tej sytuacji, bo to naprawdę idziemy raz, dwa, trzy, cztery. 4, 5. Ja tak liczę na głos kroki, które muszę pokonać wzdłuż tego wiatraka. Pan sołtys podpowiedział, że 8 metrów 20 centymetrów długości i szerokości. No dobrze, to w takim razie wchodzimy. Ale klucz i drzwi to mi pan nie powie, że są postarzane. To musi być oryginalne.
Drzwi i klucz i zamek jest oryginalny od początku powstania wiatraka.
I działa.
I kluczyk nie jest taki malutki, no ciężko go schować do... kieszeni.
No, 30 centymetrów, lekko licząc.
I wchodzimy.
A wiatrak działa?
Nie, jeszcze nie, ale będzie działał.
No czy będzie działał, no bo że jeszcze nie działa, to wiem.
Na dzisiaj się obraca cały budynek, to jest najważniejsze. Cały ten kolos obraca się po przyłożeniu dwóch ludzi na końcu dyszla. Dwoje ludzi obróci cały budynek. Także będzie ustawiany do, za każdym razem podczas uruchamiania będzie ustawiany w stronę wiatru.
Jaki to typ wiatraka? No bo tutaj na Żuławach mieliśmy trzy typy wiatraków. Typy wykorzystywane, co oczywiste, do różnych celów. To jaki wiatrak jest?
To jest środkowy wiatrak, wiatrak paltrak. Pierwsze były na Żuławach zawsze koźlaki. Służyły dwóm funkcjom. Albo pompowe były, albo mieliły mąkę. Ten wiatrak jest typowo do przerobu zboża i nazywa się paltrak. Poza nimi były jeszcze już bardziej okazałe wiatraki murowane, zwane holendrami.
Pan do mielenia zboża go raczej nie będzie wykorzystywać.
No właśnie błąd, będzie.
Będzie pan?
Tak, on ma wszystkie urządzenia, na górze są wszystkie urządzenia. Dzisiaj jeszcze nie podłączone, ale już na pierwszej kondygnacji już pewne urządzenie jest zamontowane, wisi podwieszone na belkach. To jest cała transmisja, która będzie przekazywać wszystkim maszynom, urządzeniom napęd i będzie robił mąkę.
No to mamy odpowiedź na pytanie, po co panu ten wiatrak?
No też.
Ale nie mamy odpowiedzi na pytanie, a dlaczego nie kupił pan sobie nowoczesnej maszyny?
Jakiej? Ja mam maszyny. Ktoś mnie się zapytał, dlaczego nie pojechałem w podróż dookoła świata. No mówię, to są moje maszyny, moja podróż.
Próbuję poszukać odpowiedzi, dlaczego pan to zrobił. I no, przychodzi mi jedna odpowiedź na to pytanie. Miłość do Żuław, do historii tego regionu.
No chyba tak. Ja jestem tutaj urodzony, także dla mnie Żuławy to jest, no nie ma innego rejonu. Samo wystarczy spojrzeć na zewnątrz, wierzby, to jest najważniejsze. Nie ma ładniejszych drzew, nie ma ładniejszych terenów, jak są Żuławy, także... To też jest chyba przyczyną tego, że ten wiatrak tutaj w tym miejscu powstał.
O historii wiatraków bardzo dużo wie też historyk, pasjonat historii Żuław Bartosz Gądek. Panie Bartku, kiedyś mówiło się, że na Żuławach, w którą stronę by się nie spojrzało, to tam stał wiatrak. Na pewno było bardzo duże prawdopodobieństwo, że wiatrak zobaczymy. W jakich to było latach, w którym wieku one cieszyły się największą popularnością? Kiedy było na nie największe zapotrzebowanie?
No, na Żuławach rzeczywiście, gdzie się nie spojrzało, tam się widziało wiatraki. One pełniły wiele funkcji, przede wszystkim funkcję odwadniającą, ale także tą funkcję przemiałową służyły za po prostu młyny zbożowe. Natomiast najważniejsza była ta funkcja odwadniająca. Takie wiatraki pojawiły się na Żuławach pierwsze już w wieku XIV, kiedy rozpoczęto odzyskiwanie tych żyznych ziem Delty Wisły i tworzono tak zwane poldery. Mówi się, że większość wiatraków powstała dzięki osadnikom holenderskim. No ale rzeczywiście jakby poza tym, że przejęliśmy technologię, że oni rzeczywiście tutaj byli, że budowali te wiatraki, no to nie można mówić, że jakby to się stało za sprawą Holendrów. W Holandii, ponieważ to też są poldery, to też są tereny zalewowe, też jest ich dużo, dlatego gdzieś mówi się, że to Holendrzy sprowadzili na Żuławy wiatraki, choć to nie jest tak naprawdę tak zupełnie do końca prawda. Najwięcej tych wiatraków na Żuławach pracowało od wieku XVIII przez wiek XIX. Pod koniec wieku XIX zaczęły powolutku znikać, głównie za sprawą już takich nowocześniejszych, spalinowych czy parowych stacji przepompowni. Nie był już potrzebny, no dosyć jednak zawodny i nie do końca pewny napęd wieczny. Stosowano znacznie bardziej sprawdzone już rozwiązania, które pojawiły się w epoce pary i elektryczności. I to był ten początek końca wiatraków żuławskich. Ostatnie wiatraki, bo tutaj trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Ostatnie wiatraki to jest ostatnie 30 lat. Jeszcze w latach 80. i latach 90. było widać gdzieniegdzie tego typu obiekty. No ale no niestety do lat 90. w zasadzie wszystkie zniknęły.
Ale kilka wiatraków zachowało się do dzisiejszych czasów.
No takie wiatraki, o których mówi się współcześnie, to jest wiatrak w Pszczółkach, wiatrak w Drewnicy. To jest oczywiście gdzieś tam obiekty zachowane w Cyganku, w Skansenie. Mówi się o wiatraku w Sobieszewie, ale to są już naprawdę bardzo, bardzo pojedyncze obiekty. Często nie przypominające już o swojej pierwotnej funkcji. Czas, żeby te wiatraki wracały. Czas, żeby choćby ze względów takich no, lokalnych, patriotyzmu lokalnego, tej małej ojczyzny, żeby te wiatraki znowu się pojawiły. Może głównie po to, że warto je znowu w krajobrazie pokazywać turystom.
I przykładem takiego patriotyzmu lokalnego jest z całą pewnością działanie sołtysa Mokrego Dworu. Panie Wieśku, kiedy on zacznie działać?
No wszelkie znaki będą chyba wskazywać, że w tym roku, ale to wszystko zależy od kilku tam różnych czynników. Ale staramy się. W tej chwili no, jest taki okres lekko martwy na roboty. Zakończyliśmy późną jesienią. Teraz czekamy na deski podłogowe i jak już będą deski podłogowe, zaczynamy ustawiać wszystkie maszyny, które, tak jak mówiłem, są na każdej kondygnacji. No i myślę, że kwiecień, maj, najważniejszą rzeczą, którą będziemy montować, to będą śmigi na zewnątrz.
Tych śmigów, bo tak nazywają się te części najbardziej widowiskowe, jeszcze nie ma, ale w środku to serce, czyli to wielkie koło, już jest.
Tak, już jest. W środku jest wszystko.
Panie Wieśku, wejdźmy na, można powiedzieć, wyższe piętro.
Na pierwsze. Koło paleczne, kamienie młyńskie, wszystkie urządzenia, także to jest najważniejsze, które... Te urządzenia będą pracować i będą robić mąkę.
I tutaj też doskonale widzimy, że konstrukcja wiatraka ma faktycznie ponad 100 lat, bo to poszycie, tak jak pan sam powiedział, to nowe deski, choć postarzone, ale w środku widać, że tutaj są oryginalne, grube bele. Tego się po prostu nie da oszukać.
Nie, tego się nie da oszukać, na dodatek tego się nie da dorobić, bo jest problem z dorobieniem takich belek, gdzie potrzebowaliśmy dwie belki o tych samych wymiarach, no i mieliśmy mały problem, żeby takie przekroje znaleźć. I tu jest naprawdę wszystkie stare belki, wszystkie stare urządzenia są oryginalne. Naprawdę wszystkie są oryginalne, nie ma tu żadnej podróbki. Wiadomo, że nie są wszystkie elementy, trzeba gdzie, będzie gdzieś coś rekonstruować, ale też jeśli będzie coś rekonstruowane, wszystko będzie ze starego materiału robione. Musimy zachować całą tutaj strukturę właśnie taką zabytkową, żeby to wyglądało, żeby pachniało. No i to najważniejsze w tym.
Ten wiatrak powstał bez użycia jednego gwoździa tam ponad 100 lat temu.
Tak, cała konstrukcja wiatraka, tak jak i stodoły w skansenie, jest bez użycia gwoździa. I tutaj też konstrukcja jest zmontowana na zasadzie zamków w drewnie i dybli drewnianych, które są zabijane tak jak gwoździe. Nie ma tu żadnego gwoździa i na pewno będą ludzie chodzić i szukać tych gwoździ, tak jak w skansenie w stodole, ale nie znajdą.
A będzie to można sprawdzić być może już w tym roku, gdy wiatrak powstanie. My na pewno o tym poinformujemy. I to już wszystko w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Do dni dzieciństwa wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc niech wspomnienie dalej trwa. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni.